Rozmowy nocą.
A moim Państwa gościem jest w rozmowach nocą ksiądz Bogusław Głodowski. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Sierpniowa abstynencja, dar, zadanie, świadectwo i sprawdzian z wolności. Drodzy Państwo, dzisiaj o tym porozmawiamy. To jest bardziej świadectwo, sprawdzian z wolności, zadanie, dar. No, wymiksowane to troszeczkę, proszę księdza. Jak to jest z tą abstynencją?
No jest tak trochę połączone, ponieważ tematem tego jest, tej pielgrzymki nie tylko, ale i tego miesiąca, hasło ku trzeźwości z Kościołem, a więc trzeźwość i Kościół, zaangażowanie Kościoła w trzeźwość, to jest właśnie między innymi to, co działa, to, co pomaga, więc świadectwo dawane przez tych, którym się udało, i też jako dar, bo to jest też łaska boska, też są wiele rzeczy związanych z wiarą też, pomaga to, no i ewentualnie ta wolność, sprawdzianie wolności, która jest ciągle na okrągło zdawane. Nie jest to nic, co już się raz osiągnęło i mam, tylko ta wolność, o nią ciągle trzeba walczyć.
Ale tych, którzy walczą i podejmują się tej walki, jest coraz więcej. Okazuje się, że jest wielu, którzy decydują się nie tylko na sierpniową abstynencję, ale na abstynencję w ogóle, bo chyba to jest problem numer jeden wciąż. Mimo tego, że te apele Kościoła również, ale nie tylko, przecież jest dużo organizacji i stowarzyszeń, które tym tematem się zajmują, ale ten apel wciąż aktualny, bo problemów jest dużo.
No problemów uzależnień, no myślę, nie tylko alkohol właśnie, to jest
właśnie,
wiele
bo,
tych rzeczy.
Bo my mówimy o alkoholu często, tak, ale tak, tu tak. Jest tych uzależnień dużo więcej, prawda?
Tak jest, tutaj właśnie choćby te najtrudniejsze właśnie z telefonem, z komputerem, od seksu, od hazardu, od jedzenia, od ubierania się też, od zakupów. Także to można podłączyć tutaj pod ten uzależnienie, pod ten właśnie wszystkie rzeczy, które są jakąś przesadą, nad którą my tracimy kontrolę. Nie? Jeżeli utraciliśmy kontrolę nad czymś, to mamy z tym problem. Nie?
Znany socjolog amerykański Norman Denzin, który zajmował się badaniem biograficznym alkoholików, stwierdził, iż alkoholizm to taki sposób istnienia na świecie, kiedy człowiek umieszcza alkohol pomiędzy sobą a światem, z którym musi się na co dzień zmagać. Tutaj można pod słowo alkohol wpisać to, o czym również ksiądz wspomniał. Telefon, komputer, wszystkie uzależnienia, narkotyki i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobre takie stwierdzenie? Znaczy dobry opis jakby problemu?
Myślę, że ten moment, który mnie uzależnił, no to jest najważniejszą częścią mojego życia. Nie? Ja zawsze powtarzam, jak ktoś tam właśnie szuka pomocy dla alkoholu choćby, nie? Dla niego kochanka wódka jest najważniejsza. On nie jest ważna na jego żona, własne dzieci, rodzina. Po prostu ta kochanka wódka jest przysłowia najważniejsza i poza nią nie ma niczego. I jeżeli komuś się wydaje, że chce pomóc alkoholikowi i wymyśli jakieś tam inną dróżkę, inne obiecane rzeczy, które mogą to zmienić, to niestety trzeba wyjść ze złudzenia. Dla alkoholika kochanka wódka jest, alkohol jest najważniejszy.
Ja ostatnio czytając, przygotowując się do tego naszego dzisiejszego spotkania, przeczytałem o tak zwanej mentalności proalkoholowej. Co to znaczy?
No szukamy, myślę, że to jest łatwy sposób na zmianę nastrojów. Nie? Dzisiaj mamy im więcej kłopotów różnych i socjologicznych, gospodarczych, politycznych i wojna, lęki, obawy, no różnych, na różnych płaszczyznach. Alkohol jest czymś najprostszym, co uspokaja, co jest taką wyzwalaczem też takiego, no i takiej iluzji, i takiej ucieczki właściwie. I to jest najprostszy sposób. Jeżeli teraz człowiek, nawet od małego dziecka, bo to próby są nawet tych dzieci na różnych weselach, uroczystościach, gdzie tam coś popije i on się lepiej poczuje. I ten moment, że się lepiej poczuje, nie mam problemów, nie mam kłopotów, zostaje zakodowany i wtedy w życiu dorosłego człowieka, na przykład kiedy przyjdą problemy, kłopoty, to szukamy tego wyzwalacza, tego najprostszego, który zmienia nastrój, który daje mi chwilę spokoju, nie denerwuje się, po prostu ulegam jakiejś iluzji, no i tu jest ten moment najtrudniejszy.
Mówi ksiądz o iluzji, bo myślę, że często mówimy o tym, podkreślając, ile to ludzi pije alkohol, mówimy o sierpniowym trzeźwieniu, abstynencji i tak dalej, i tak dalej. czasami udaje się przekazać też te informacje z Światowej Organizacji Zdrowia, który mówi o tym, że powyżej 15 roku życia na każdego Polaka przypadło prawie 12 litrów czystego spirytusu, co jest ogromnym dramatem i problemem. Natomiast chyba wciąż za mało mówi się o tym, jak sobie z tym poradzić, bo mówi ksiądz o iluzji, ale jednak w tą iluzję wielu wpada, prawda? Mówi się o 2 milionach Polaków uzależnionych od alkoholu. Uzależnionych, drodzy Państwo, a nie zaczynających czy rozpoczynających picie.
No to no iluzja. No to jest moment taki, kiedy jest nam wygodnie. Myślę, że człowiek jest tak skonstruowany trochę. Mamy duszę i ciało i łatwiej wtedy po tym, mówiąc grzechu pierworodnym, po tym skażeniu naszej tej natury trochę, łatwiej iść w złe książki niż w dobre. Łatwiej uderzyć kogoś niż komuś pomóc. My mamy to taką tendencję w nas samych i dlatego szukanie tych wyzwalaczy, ono jest jakby no jest takie naturalne. Łatwiej iść w coś, co nie wymaga trudu, co przychodzi łatwo. O, i tu my idziemy, gdzie są pieniądze, łatwo można zarobić. Coś, co wymaga trudu, wymaga od nas, no to niestety trzeba hartu ducha i to, co święty Jan Paweł II mówi, że trzeba no iść pod prąd. Trzeba iść pod prąd ludzkim zwyczajom, ludzkim przyzwyczajeniom i jeżeli ten człowiek jest sam na przykład w rodzinie, no jest mu bardzo trudno pójść pod prąd, bo jednak wszyscy go w towarzystwie, jeżeli będzie jedna osoba, która powie, że nie pije, no to my ją tam zniszczymy psychicznie, czy tak, naciskając, no w końcu zmusimy ją, żeby jednak no wypiła, żeby nie była inna niż my, nie? Także to, żeby inni nie byli inni niż ja, bo widzę, że ktoś też często tak bywam, czy w towarzystwie, ktoś mi często pije, nie jestem abstynentem od przeszło 40 lat i nie mam z tym problemu. Ja nie muszę mieć chemii do jakiejś zabawy, nawet do tańca, do śpiewu, czy do bycia z ludźmi. I wtedy mówię wprost, właśnie jestem abstynentem, nie piję, między innymi dlatego, że też pracuję z ludźmi, którzy mają problem z alkoholem, z alkoholikami, z różnymi ludźmi, z przemocą. Dla nich też to robię, żeby mieli też jakiś wzór, jakiś przykład przynajmniej. No i jest odpowiedź wtedy, no ale my nie jesteśmy alkoholikami. Ja wiem, nie, no wy nie macie żadnego problemu, tylko nie pytajcie już dalej, no bo ja mówię, że jestem abstynentem ze względu między innymi dla tych ludzi, którzy mają ten problem i jest okej, ja się dobrze czuję.
Spotyka się ksiądz z nimi od 40 lat, można powiedzieć całe zawodowe kapłaństwo, jeśli mogę to tak określić, jest tak. Związane właśnie z tym nurtem. Ja tak zastanawiam się, czy to się zmienia, czy to z tej perspektywy tych dziesiątek lat, to ci, którzy wychodzą z tego problemu, mówią, że metody się zmieniają, czy są takie same, czy pewne schematy są powtarzalne.
Jest taka sama, nie? Scenariusz jest jeden, nie? Zmieniają się tylko ewentualnie okoliczności. Pieniądze się zmieniają, kolory tych banknotów się zmieniają. Mentalność człowieka jest taka sama, nie? No sposoby ucieczki, czy ewentualnie właśnie tych iluzji, metody kłamstwo, oszukiwanie samych siebie, zaprzeczanie oczywistym faktom różnym. To są rzeczy, które się ciągle powtarzają, są te same. Także jak ktoś przychodzi właśnie szukając pomocy, no to ja słysząc po 2 zdaniach, to mówiąc wiem już o co chodzi i mówię wtedy konkretnie 2-3 zdania, ale mówię skąd ksiądz wie? No słuchaj, ja mówię, scenariusz jest jeden w problemie, jeżeli chodzi o uzależnienie. Kwestia jest tylko, mówię, pieniędzy, wytrzymałości organizmu, czy mniej, czy więcej, kobieta, czy mężczyzna, a reszta jest taka sama. Nie?
Ktoś, kto nas słyszy dzisiaj, teraz i zastanawia się, co mam zrobić, żeby przestać pić, bo mam na przykład ten problem. No, okazuje się, że odkryłem go może wiele lat temu, może dopiero dzisiaj sobie uświadomiłem po naszej rozmowie. Od czego trzeba zacząć?
Myślę od tego, żeby się przestać wstydzić, przestać się bać. No jeżeli mnie bolą zęby, no to idę do dentysty. To ja się nie dziwię, że ludziom, którzy stoją w kolejce u dentysty, że będą na mnie dziwnie patrzeć, że ja przyszedłem do dentysty. Po prostu przychodzę się leczyć. Tak samo, jeżeli mam problem z alkoholem, czy widzę, że jest on jakimś problemem, no to idę do ludzi, których mogę zapytać. Nie? I to według mojego doświadczenia, właśnie 40 lat kapłaństwa w tym roku, pracując właśnie głównie z ludźmi, gdzie są te problemy alkoholowe, uzależnienia, właśnie problemy rodzinne, to widzę to, że sam człowiek z problemem umiera. Musi się gdzieś zgłosić, musi po prostu pójść po pomoc. Czy to będzie żona jako współuzależniona, czy to będzie mąż uzależniony, czy dzieci. Trzeba iść po pomoc. Samemu naprawdę ludzie giniemy. Musimy iść po pomoc, mieć drugiego człowieka, mieć innych ludzi, którzy będą nam nawet towarzyszyć w tej drodze trzeźwości, abstynencji, przemiany naszego życia, bo samemu właśnie przychodzi ta iluzja i człowiek sobie wkręci wszystko, że jest idealny, że jest no światowej sławy, że jesteśmy w stanie wszystko sobie wkręcić, wmówić. Jedyna rzecz obiektywna to właśnie drugi człowiek i na przykład no, spotkanie grupy AA, te grupy samopomocowe anonimowych alkoholików, czy współzależnionych Alanon, czy Alatin, czy DDA, po prostu trzeba iść po pomoc. To jest jedyny, najlepszy sposób, którym o zawsze powtarzam, nie siedź w domu sam, idź, zapytaj, idź, rozmawiaj, zadzwoń, zapytaj się, przyjdź na spotkanie. To jest najpewniejsza droga do zmiany, do wyjścia.
Z drugim człowiekiem łatwiej, w grupie łatwiej? Czy są tacy mocarze, którzy potrafią samodzielnie wyjść? Czy właśnie grupa jest jedyną alternatywą do tego, żeby przestać?
Mi jest potrzebny drugi człowiek. Jest taki film o Boba i Billa, o założycielach grupy anonimowych alkoholików. Jest tam taka scena, kiedy on jeszcze zanim założyli tę grupę, zanim to powstało, no pijani byli dwaj i mówią, leżeli na ziemi. Jest ta scena, kiedy oni jakby się podnoszą, jeden drugiego wspomaga, podnoszą się i wstają i idą dalej. I właśnie dialog, że widzisz, mimo że jesteśmy pijani, gdybyśmy był sam, bym nie wstał. Z tobą wstaję. A więc potrzebny jest drugi człowiek do tego, żeby wstać. I tu no, ta wspólna pomoc, bycie przy kimś, towarzyszenie, no to jest właśnie warunek tego, że możemy za jakiś czas właśnie to zmienić, nie? To, że potrzebny jest drugi człowiek.
A proszę powiedzieć, czy media pomagają w tym, żeby wychodzić z uzależnienia? Czy takie informacje, krótkie informacje dotyczące takiego czy innego zdarzenia z mamą, która była pijana, a dziecko bawiło się na przykład w oknie, albo wypadło, albo ktoś gdzieś i tak dalej. Takich sytuacji mamy bardzo wiele, ale one kończą się tak naprawdę na tej informacji i już. Czy media pomagają? Nie chcę wchodzić w przestrzeń reklamy, bo to jest inny temat.
Tak, no, jeżeli jest, no nieraz już, dziś już jest na pewno inaczej, lepiej. Kiedyś to był moment taki trochę wyśmiewany, pod żartem właśnie dziecko pijane, tam dwuletnie wypadło z czwartego piętra, rodzina pijana, no i właściwie zostawione to, ale żeby podać przy tej informacji, są grupy samopomocowe w danym mieście, tam gdzie się to wydarzyło, czy w danej dzielnicy, że ewentualnie, gdzie można tą pomoc uzyskać, nie? Czy przez opiekę społeczną, czy przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, ale telefony zaufania są, także na pewno ma dużą moc. Ja po każdym takiej audycji, czy w radio, czy w prasie, czy artykuł ukaże się na przykład z okazji sierpnia, to po takiej audycji, po dwóch, trzech tygodniach zaczynają ludzie dzwonić, zaczynają pytać, zaczynają rozmawiać, bo też muszą do tego dojrzeć, nie? Jedna z babć, która dzwoniła kiedyś, mówi, proszę księdza, tą gazetę, Gość Niedzielny, ona leży z adresem i z tym świadectwem tutaj tego człowieka pijącego i z adresem, telefonem do księdza, 3 lata ona leży. Ja teraz dojrzałem i teraz dzwonię. Także to są potrzebne rzeczy i ważne.
To jak to jest potrzebne, to oczywiście na koniec audycji również podamy, ale teraz podajmy numer telefonu do księdza. Rozumiem, że on jest taki, że ksiądz...
Ja bym tutaj zaproponował stronę internetową.
Bardzo
mamy
proszę.
Ważną. trzeźwygdańsk.pl i na tej stronie są wszystkie nasze... Jest książka, którą jestem współtwórcą, właściwie taki wywiad ze mną. Takie największe, najbogatsze, najlepsze rzeczy, które się sprawdziły, są nam zapisane. Są pytania, odpowiedzi, także każdy może znaleźć tam też dla siebie jakieś pytanie i odpowiedź. Są tam też adresy właśnie i księży, którzy pomagają, grup samopomocowych, gdzie są w mieście, tutaj u nas. Są świadectwa też przede wszystkim ludzi i też i księży, którzy mają problem z alkoholem, sióstr zakony, które mają problem z alkoholem. Mamy całą gamę ludzi, którzy dając świadectwo, tam możemy znaleźć pomoc. Tam każdy z nas może znaleźć właśnie tą odpowiedź dla siebie. Także tutaj polecam strona internetowa trzeźwygdańsk.pl. Tam są dokładnie wszystkie namiary, wszystkie momenty z uzależnieniami różnymi. Także tam każdy może się dowiedzieć. Ma kompendium wiedzy na temat, jak pomóc sobie, pomóc rodzinie.
Jeszcze na koniec naszej audycji o tym przypomnimy Państwu. Także nie martwcie się, jeśli nie zapamiętacie teraz albo nie zapiszecie. Natomiast jeszcze mam takie pytanie, bo mam wrażenie, że jesteśmy w sierpniu, w czasie, kiedy pojawiają się różne propozycje, różne zachęty. Między innymi 32. pielgrzymka trzeźwości, ku trzeźwości z Kościołem. zapowiedziałem, 15 sierpnia, drodzy Państwo, o godzinie 14 rozpocznie się z Katedry Oliwskiej, a potem o 18 w Matemblewie msza święta i apel maryjny. To jedna z inicjatyw, ale zawsze w sierpniu biskup, który jest odpowiedzialny za walkę z, albo odpowiedzialny za...
Duszpasterstwo.
Tak, duszpasterstwo.
Trzeźwości osób uzależnionych.
Tak. Kieruje taki list z apelem, tak. Ale też gdzieś tam trafiłem na rozmowę z księdzem
biskupem Bronakowskim. Tak.
I pojawiło się takie pytanie, chyba od tego w ogóle zaczęła się ta rozmowa, że z jednej strony, tak, episkopat apeluje, co roku tak naprawdę apeluje o to, żebyśmy byli trzeźwi, i te apele jednak trafiają trochę gdzieś w tą przestrzeń niezbyt daleko.
Myślę, że to jest iluzja też, nie? Dużo ludzi słucha naprawdę dzisiaj, kiedy rozmawiam z ludźmi i z tymi, którzy mają te problemy, którzy dzwonią, że to przychodzi do dojrzewania. To ten apel każdego roku to jest takie podlewanie tego ziarenka, które gdzieś tam zostało
zasiane
wcześniej.
I ono cały czas rośnie, kiełkuje.
Cały czas rośnie, także i coraz więcej ludzi, czy nawet w konfesjonale przychodzą, mówią, tak, proszę księdza, no nadużyłem alkoholu też, między innymi w sierpniu, bo w sierpniu jest trzeźwością, no skąd on wie, no ale jednak wie i jednak te wiadomości zostają i to w sumieniu mu pozostaje. Tu nie chodzi, żeby go nie zniewolić, ale właśnie, żeby uwrażliwić swoje sumienie. Mogę robić wszystko w życiu, tylko czy mi się opłaca, czy ja chcę i czy warto. I to jest bardzo dobre, że te apele właśnie tak działają, nie? Że przypominają, tak jakby tym ta kropla wody w ciągle w to samo miejsce powoduje, że coś zostaje w ludziach i dodaje im odwagi, pewności, a jak będzie to pomoże jednemu człowiekowi, to wokół niego jest zawsze też kilka osób, którym też to pomoże.
No właśnie, bo tak trochę prowokacyjnie powiedziałem, że to niewiele daje, ale co by było, gdyby tych apeli episkopatu na przykład nie było? Czy byłoby jeszcze gorzej? Pewnie tak.
Historia tego powstania, bo ten w ogóle miesiąc trzeźwości to nie też episkopat, jakby nie biskupi, to Stoczniowcy Gdańska, to Solidarność, to po tym, dopiero po tej Solidarności, kiedy powstała, to oni, Stoczniowcy, protestowali, czy stawali przy sklepach monopolowych w sierpniu, właśnie w tym miesiącu ich powstania, żeby ludzie nie pili alkoholu. To oni pierwszy apel wypisali, też skierowali i do episkopatu, i do rządu, i do wojewody, i do wszystkich samorządowców z tym apelem, że to jest czas ich powstania Solidarności, a więc czas wolności, trzeźwości, abstynencji i sami to wszystko oni jakby zainicjowali. Później ewentualnie tutaj też w kościele duszpasterstwo zostało właśnie jakby przejęte czy przedłużone właśnie tym motywem religijnym wiary, że to jest warte podkreślenia, zauważenia. No i taki był początek.
A jeszcze warto chyba na zakończenie przypomnieć, co mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński na temat trzeźwości. To jeden z największych apostołów trzeźwości w naszej ojczyźnie. Powiedział kiedyś do zakonników w ośrodku apostolstwa trzeźwości w Zakroczymiu, że praca apostolska trzeźwości wydaje się niekiedy bezskuteczna, a wysiłek i trud w tej dziedzinie daremny. Jednakże wymaga ona cierpliwości i długofalowości. Podkreślił też, że nie można się zniechęcać brakiem rezultatów czy nikłymi osiągnięciami, zwłaszcza w sytuacji narastającego niebezpieczeństwa. Tak jak ksiądz powiedział, kropla drąży kamień.
Tak jest, niestety. To jest bardzo trudne, tak jak wychowanie dzieci. Nie wiemy, co z naszych dzieci będzie. Na początku to wszystko ładnie wygląda. Praca w trzeźwości to samo. Nie wiadomo, czy dzisiaj jest ktoś trzeźwy i chodzi na grupę, a nie wiadomo, czy jutro będzie dalej chodził. Tak jak ta scena z synem marnotrawnym. Zawsze przyjmieliśmy się, ten starszy brat, bo to nie, że brat nie wierzył, że był zazdrosny tego młodszego, ale ten brat mógłby, tak mówiąc, dopowiedzieć, parafrazując tą całą scenę: słuchaj, tata, ten gość, któremu ty dzisiaj dałeś nowe ubranie, pierścień, nakarmiłeś go, jutro rano też cię oszuka, też zabierze wszystko i pójdzie w drugą stronę. Także to jest ten moment niepewności, ryzyka, ale zawsze warto inwestować w dobro, uważam, i zawsze trzeba mieć nadzieję. My musimy być ludźmi nadziei. Bez względu na to, ile razy ktoś upadnie, wiem, że powstanie. Wiem, że mam tyle też dowodów i jestem tego pewny, że nawet jeżeli to trwa dłużej, ale trzeba być cierpliwym. Nie? Cierpliwość tutaj jest najlepszą szkołą. Wiem, że ludzie po latach nawet przychodzą właśnie. Proszę księdza, mam problem, tak, wiem, gdzie ksiądz mieszka. 12 lat temu byłem u księdza, wszystko wiem, tak, ja wiem, ja czekam, także idziemy dalej. Nie? Także
trzeba być cierpliwym.
Cierpliwym, tak.
Drodzy Państwo, cierpliwości Państwu życzymy. A jeszcze na zakończenie tylko, dlaczego warto wybrać się na 32. pielgrzymkę trzeźwości, która rozpocznie się 15 sierpnia o godzinie 14 w Katedrze Oliwskiej? I co będzie się działo?
No głównie, żebyśmy zademonstrowali też naszą, to, że tych ludzi, którzy chcą być trzeźwi, podejmują abstynencję, może nawet na jeden dzień chcę być trzeźwy, nie pić, przez miesiąc, czy przez dłuższy okres, mogę tam jakby to zapisać, mogę to zademonstrować właśnie swoją obecnością, dać świadectwo. Dzisiaj są też w parafiach rozłożone księgi trzeźwości. Nie po to, żeby tam jakąś sensacji szukać. Chodzi o to, że każdy z nas może dać świadectwo. Dzisiaj potrzeba ludzi właśnie świadectwa. Daj przykład. Nie mów za dużo. Lepiej daj przykład. Bądź konkretny. Dlatego zapraszam na tą pielgrzymkę. Właśnie te postanowienia trzeźwościowe, abstynenckie są moim darem dla Kościoła, dla ludzi, dla tych, którzy nie mogą sobie jeszcze poradzić. Mój dar dla Pana Boga, dla Matki Bożej, za moje zwycięstwo może, za moją rodzinę, za moje małżeństwo, za moje dzieci, które wyszły. Jest tam okazja do i modlitwy, i do posłuchania świadectw, wspólnego śpiewania, wspólnej przebywania ze sobą, rozmowy, możliwość zadawania pytań, na jakieś pytania, które ktoś ma. Także tam jest okazja do takiego spotkania, do po prostu wyjaśnienia sobie też rzeczy, które was może denerwują, czy drażnią, czy macie pytania właśnie.
Albo także, których nie rozumiemy.
Albo których nie rozumiemy. Także to jest taki dobry czas na takie, bo to wychodzimy o 14 spod Katedry Oliwskiej, mniej więcej do 17 jesteśmy już na miejscu, także jest taki czas właśnie.
Szybki, krótki marsz, jeden
marsz,
odcinek.
Spotkania, rozmowy właśnie i wyjaśnienia sobie różnych rzeczy.
A o 18 w Matemblewie msza święta i apel maryjny.
Kończący tak naszą pielgrzymkę.
Bardzo dziękuję za to spotkanie i za tą ważną refleksję na tematy wcale niełatwe.
Też dziękuję wszystkim i zapraszam do tego, żebyśmy byli ludźmi nadziei.
Rozmowy nocą.